Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Każda wiosna, każdy wie, chandra dusi, a mnie nie. Boże złoty, daj po nocach chociaż spać. Wczoraj rano, jakem spał, przewidzenie ja snów miał. Tylko rękę raz wyciągnąć i już brać. Baranek z krochmalu na stole, ten stół jeszcze w oczach dziś mam. I jak si przypomnę, to boli, wiem, jak dobrze było mi tam. Baranek z krochmalu pisanki, co całe farbował je dom. A w święta jak wiosna lwowianki, czy miał taką Wielkanoc kto? Dla mnie święta to był ten, o baranku krótki sen, co następne ja we Lwowie chciałbym z nim. Niemożliwe, co pan wie, nagle świat odmienia się, grunt, że na mnie czeka tam i ja to wiem. Baranek z krochmalu i dzwonek, co kiedyś zadzwonił, nie wróć. Polecę ja tam jak skowronek, oj Boże, ty lata te skróć. Baranek z krochmalu zapyta, oj Staśku, tak gdzie ty był, gdzie? Ja powiem, baranku, nie pytaj, gdzie byłem, tam było mi.
Szanowni Państwo, są takie utwory muzyczne, które wybrzmiewają w naszej audycji tylko raz w roku, przy szczególnych okazjach. Bez wątpienia taką okazją są zbliżające się święta Wielkiej Nocy. I dlatego pierwszą z naszych wielkanocnych piosenek był Baranek z krochmalu w wykonaniu lwowianina Stanisława Ruszały. Piosenka okrasiła audycję Dla każdego pisanka, wyemitowaną w Radiu Wolna Europa w 1957 roku. Witamy Państwa serdecznie w Wielką Sobotę w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Miło nam spotkać się z Państwem w przeddzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego, najważniejszych świąt dla chrześcijan. Dziś w Kresowym Saloniku będziemy wspominać święta wielkanocne na Kresach i zwyczaje, które mimo upływu lat kultywowane są do dnia dzisiejszego w wielu kresowych domach, także na Pomorzu.
A teraz posłuchajmy pani Barbary Zieleń z domu Chryckiewicz, urodzonej na Grodzieńszczyźnie, mieszkanki Gdańska.
Pamiętam święta spędzane w naszym podobieńskim domu, który bardzo był przez nas kochany i często spotykała się tam nasza rodzina, najbliższa, jak i też spokrewnieni mieszkający w sąsiedztwie, wujostwo i moi kuzynowie. Na święta wielkanocne, przypominam, był zawsze ustrojony stół, na którym znajdowały się przepyszne potrawy świąteczne, sporządzane przez moją mamę, która była uważana za dobrą gospodynię. Pamiętam, że na stole znajdowało się wiele smakowitych potraw. Zacznijmy od szynki upieczonej w całości, jak też i cielęcina była zawsze upieczona. Babcia o to dbała, żeby była kulka cielęca, kulka barania, no i wieprzowa szynka. Poza tym oczywiście było mnóstwo kolorowych jajek, które później służyły do zabawy. Zabawa polegała na tym, że te jajka były wykorzystywane do gry, która się nazywała kaczaniem jajek. Można było w tej zabawie wygrać dużo jajek albo przegrać wszystkie. Była to wielka uciecha dla dzieciaków. W naszym domu był taki zwyczaj, że się nie sprzątało ze stolu przez cały dzień. Zmieniało się tylko naczynia, a te mięsiwa i inne przysmaki stały na stole cały dzień. Po świątecznym śniadaniu wszystko to pozostawało na stole i dzieciaki, które były spragnione ponownego jedzenia, podchodziły i dostawały upragnione jakieś tam smakołyki. Na deser było podawane ciasto, bo dzieci lubiały bardzo wypieki mojej mamy. Między innymi zawsze pamiętam, że był na stole mazurek królewski, który był sporządzany według przepisu ze starej przedwojennej książki kucharskiej. Mogę Państwu podać przepis tego mazurka królewskiego. Otóż należy wziąć 40 dekagramów masła śmietankowego, 12 żółtek, 40 dekagramów cukru, 5 dekagramów gorzkich migdałów obranych, przepuszczonych przez maszynkę oraz 40 gramów najpiękniejszej mąki. Masło uczyć w donicy na śmietanę. Do tartego masła dokładać po trosze, wiercąc ciągle po jednemu jajka i po łyżce cukru zmieszany z mąką, a potem migdały. Przez jajka należy rozumieć, że bierzemy żółtka do tarcia, a białka można przeznaczyć do innego wypieku ciasta, na przykład bezowego. Mimo upływu lat, do obecnej chwili w moim domu na święta wielkanocne zawsze znajduje się mazurek królewski, gdyż ten smak z dzieciństwa pozostał do tej pory i staramy się za wszelką cenę, żeby ten wspaniały mazurek królował na naszych stolach. Również moje dzieci, córki, zawsze na święta sporządzają mazurek królewski. Były też inne potrawy w domu moim rodzinnym, ale o tym może kiedy indziej bym opowiedziała.
Mamy nadzieję, że kiedyś uda nam się skosztować tego królewskiego smakołyku, a do kaczania jaj jeszcze, panie Michale, wrócimy. Z pewnością na lwowskim stole także na Wielkanoc gościł sławny chlip kulikowski, którego próżno dzisiaj szukać w piekarniach, a szkoda. Chleb ten rozsławił Marian Hemar swoim wierszem, a właściwie piosenką napisaną w 1955 roku w Londynie, śpiewa Włada Majewska.
Ja nie wiem, skąd się nagle przypomniało to mi. Może mi się w nocy przyśniło podświadomi. Może jak ja koło piekarza przychodzę, ten kminek z zapachem zajechał mi po drodze. I już ja nieprzytomna i w nosie mi się kręci. I ciągle przed oczyma stoi mi w pamięci chlip, chlip, chlip kulikowski, chlip kulikowski, chlip kulikowski, chlip, chlip, chlip kulikowski, chlip, chlip, chlip. Jak to jest z Warszawy, z Poznania albo z Łodzi? Nie szkodzi, ale przecież on nie wie, o co chodzi. To skąd on może wiedzieć, nawet jak się dowi, że mile od Lwowa w miasteczku Kulikowi była cechowa piekarska osada i piekli tam piekarze z dziada prapradziada. Chlip ten, chlip kulikowski, chlip kulikowski, chlip kulikowski, chlip ten, chlip kulikowski, chlip, chlip, chlip. Taki duży bochen, na bochni skorupka, jak z wiśniowego drzewa, ali krucha, ali chrupka. Po 13 latach, ta ja pamiętam jeszcze, jak świci, jak błyszczy się, jak szelszczy i jak trzeszczy. I pachnie, jak tylko się wejdzie do kuchni, to ja wam więcej powiem, jak czasem wiatr dmuchnie. Na rynku od straganu, tu nagle całym rynkiem zajedzie tym zapachem, tą skórką i tym kminkiem. Chlip, chlip, chlip kulikowski, chlip kulikowski, chlip kulikowski, chlip, chlip, chlip kulikowski, chlip, chlip, chlip. A jak go przekrajać, nim mama go przykraje, przyżegna jego zawsze taki miała obyczaje. A jak go przykrajać, to pod mosiądzem skórki taki duży oka, taki duży dziurki, bo on lekki jak pączek, ale nasz nie tutejszy, że jak zjesz go, to kamień w żołądku jest lżejszy, ale lekki jak pianka, aż dotknąć się frajda, już w ręku pachnąca, gorąca jeszcze pajda, jak żywa ta zdaje się, że nagle tobie powi, to zjedz mnie i niech tobie wyjdzie na zdrowi. Chlip, chlip, chlip kulikowski, chlip kulikowski, chlip kulikowski, chlip, chlip, chlip kulikowski, chlip, chlip, chlip. Co ja wygaduję, Bożysz ty mój Bożysz, proszę cię ze łzami, zrób co możesz, przecież ja nie proszę samego lakomstwa, żeby to zostało dla Lwowa, dla potomstwa. Dla tych lwowskich dzieci, co rosną wśród Anglików, może kto z piekarzy, który szczy ladników, jeszcze tam pamięta, jaka to recepta. Niech on ją zapisze, niech on ją wyszepta, dzieciom umierając, tak by jego synek wiedział, ili mąki, ili drożdży, jaki kminek. Niech to ocaleje, niech to się uchowa, ta mała cząsteczka prawdziwego Lwowa. Bo Lwów to nie jest tylko okolica na mapach, to ludzi, to ta mowa i piosenka, i ten zapach. Czujesz? Chlip kulikowski, chlip kulikowski, chlip kulikowski. Czujesz? Chlip kulikowski, chlip, chlip, chlip.
Byliśmy, proszę Państwa, na Grodzieńszczyźnie. Do Lwowa za chwilę wrócimy, a teraz połączymy się z Wilnem i redaktorem Walentym Wojniło z polskiego portalu informacyjnego wilnoteka.lt. Czy już wszystko gotowe do wielkanocnego śniadania, panie redaktorze?
No, prawie. Witam szanownych słuchaczy i kolegów redaktorów. Akurat w naszej rodzinie sobotnie przygotowania trwają do późna, by o niczym nie zapomnieć, a rano już tylko na rezurekcję i za stół. Większa część smakołyków już stygnie, luska od cebuli już w śmietniku, malowane jajki błyszczą wypolerowane masłem. Święconki akurat w tym roku nie zdążyliśmy poświęcić jeszcze dziś, więc jutro z koszykiem i wyładowanym autem na mszę, a potem do rodziców. Wielkanoc, jak i Boże Narodzenie, to jednak święta rodzinne, a takich domowych kiełbas i chrzanu, jaki zawsze na świeżo tarkuje mój ojciec, to próżno szukać w sklepie. Zamiast tradycyjnej cielęciny ma być w tym roku jakaś niespodzianka, więc już nie pcham nosa między żoną a teściową. Mam nadzieję, że jutro na rezurekcji będzie tłum jak zwykle, jak przed pandemią, bo wszyscy stęsknieni za normalnymi świętami, za dyngusem bez maseczek i wzajemnym odwiedzaniem się. Wczoraj już w Solecznikach odbyła się tradycyjna droga krzyżowa, która przeszła przez całe miasteczko od kapliczki przy wjeździe do kościoła. Dziś jednak nie będę bombardował słuchaczy wiadomościami z Wileńszczyzny, bo chciałbym całej naszej wielkiej rodzinie słuchaczy oraz twórców kresowego saloniku przekazać z Wilna najserdeczniejsze życzenia tradycyjnych, spokojnych, ale i radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Smacznego jajeczka, ale też żebyśmy wreszcie mieli trochę czasu dla siebie i wszystkich najbliższych. Życzę wiosny w sercu, wskrzeszenia w duchu, umocnienia wiary i modlitwy, co sił dodaje. Wesołego Alleluja!
Dziękujemy za korespondencję z Wilna i za życzenia. Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest symbolem Jego zwycięstwa nad grzechem, cierpieniem i śmiercią. Z tą wiarą i nadzieją łączymy się teraz ze Lwowem i naszymi korespondentami z Kuriera Galicyjskiego, Kariną Wysoczańską i Eugeniuszem Sało.
Tegoroczne święta wielkanocne dla wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego we Lwowie i na całej Ukrainie miną na modlitwie za tych, którzy walczą o wolny kraj i za tych, którzy cierpią z rąk okupantów. Ale Ukraina jest pełna wiary w zwycięstwo prawdy i zakończenie bestialskiej wojny.
Przeżyłam 3 wojny w swoim życiu, ale takiego piekła nie widziałam, żeby tak w normalne, w dzieci, w kobiety starsze, w budynki mieszkalne, żeby tak bombardować, tego jeszcze nie było. I to jest piekło naprawdę. I trzeba się modlić, żeby jak najprędzej to się skończyło. Wszystko jest w rękach Boga. A dzisiaj mamy święto, idziemy do kościoła. I wszystkiego najlepszego, wesołych świąt, zdrowych, spokojnych życzę.
To szczęście, że nie na Lwów pada, że my tutaj możemy spokojnie tak w miarę spędzić te święta, możemy przyjąć tych ludzi, którzy potrzebują tego, możemy im pomóc właśnie w spędzeniu tych świąt. Może nie wszyscy to sprawiają, bo to są różnych konfesji i tak dalej, ale modlimy się za to, żeby ta wojna skończyła się i naszym zwycięstwem skończyła się.
Święto nasze następuje. Chrystus zmartwychwstanie wszystkich wojnę odrzuci, bo już bardzo przykro nam od tej wojny. Tyle ludzi nieszczęsnych.
Chrystus zmartwychwstanie nam pomoże wygnać tych Moskalów z tej Ukrainy. Bo jednak jesteśmy Polacy. I ja jestem Polką, która tutaj tu urodzona, i dziadki, i dziadek był urodzony w Lwowie. Nie wyjechaliśmy w czasie wojny, zostaliśmy się. No i tak się stało, trudno. Ale jednak to Lwów, to nas Lwów. Boże, dzięki Bogu, że jednak ten Lwów jeszcze Bóg ochrania, że nie lecą te bomby na ten Lwów.
My również wierzymy, że zmartwychwstały Jezus przyniesie Ukrainie długo oczekiwany pokój. Niech święta wielkanocne dadzą wszystkim wiarę w zwycięstwo i nadzieję na lepsze jutro.
Dziękujemy za informacje z Lwowa. Szanowni Państwo, bez mała przez cały kwiecień wspominamy ofiary zbrodni katyńskiej. Do tego tematu nawiąże także w kresowym kalendarium historycznym redaktor Daniel Wojciechowski, a my usłyszymy się po kalendarium i po krótkiej przerwie w drugiej części audycji.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. 13 kwietnia obchodziliśmy jak co roku Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W tym dniu, w 1943 roku, Niemcy opublikowali informację o odkryciu masowych grobów polskich oficerów zamordowanych w ZSRR przez sowieckich funkcjonariuszy NKWD. Przypomnijmy, że wiosną 1940 roku zamordowano strzałem w tył głowy, jako wrogów władzy sowieckiej, blisko 22 tysiące polskich jeńców wojennych, oficerów Wojska Polskiego, Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza, Służby Granicznej i Więziennej. Jak wyglądały ich ostatnie święta wielkanocne? Można się o tym dowiedzieć z artykułu Waldemara Kowalskiego z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, opublikowanego na stronach Muzeum Historii Polski. W sowieckiej niewoli polscy oficerowie składali sobie życzenia wielkanocne 24 i 25 marca 1940 roku. Mieli jeszcze nadzieję, że odzyskają wolność. Nieświadomi sowieckich zamiarów polscy jeńcy przygotowywali się do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego na tyle, na ile pozwalały im warunki panujące w obozach, a te, nie oszukujmy się, dobre nie były. To, że obecność jajek na wielkanocnym stole nie była wcale oczywistością, potwierdzają słowa jednego z jeńców, lekarza majora Stefana Pieńkowskiego, zapisane pod datą 24 marca. Wielkanoc. Znalazło się jedno jajko, kurze i nieco poprawione jedzenie. Następnego dnia, mimo namiastki świątecznej atmosfery, wrócił lęk o najbliższą przyszłość, czytamy w dzienniku majora. Przepełniony żalem i smutkiem zapis w dzienniku sporządził w tych dniach lekarz weterynarii, podporucznik rezerwy Julian Budzyn. Nadeszły święta wielkanocne. Ja czuję się tak źle, że ani mnie one smucą, ani cieszą. Czy wyobrażacie sobie, w jakich ja tu warunkach, gorsze i okropniejsze niż więzienie, i tak ciągle w obawie o życie swoje i powrót? Boże, czy będę ja kiedy w domu, w Żurowej, czy zobaczę się z wami? Pytał z utęsknieniem jeniec z Kozielska. Wielkanocny wpis kończył prośbą. Gdybym tu umarł, to pamiętajcie, że nie wolno wam mnie tu zostawić. Sprowadzić zwłoki i pochować w Żurowej, w ogrodzie. Testament wypełnić. A ty, miłuś, żyj i pamiętaj, że bardzo cię kochałem. Kochałem ponad wszystko na świecie. Szanowni państwo, o zbrodni katyńskiej przypomina otwarta 13 kwietnia wystawa w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Jest to ekspozycja przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej, poświęcona losom obywateli polskich uwięzionych w obozie specjalnym NKWD w Ostaszkowie i zgładzonych w ramach zbrodni katyńskiej. Można ją oglądać w Muzeum II Wojny Światowej do końca roku. W tych szczególnych dniach bądźmy myślami przy tych, którzy zginęli od sowieckich kul, o których pamięć starano się bezskutecznie zatrzeć.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
We Lwowi na Wielkanoc kiełbasy, sos i kabanos. A w niedzielę wcześniej rano, jak człowiek wstał, od razu żarł. Do chrzanu, mogłeś dobierać, pan coś chciał. Jak jadłeś, to już nie pytano, dopókiś pełny talerz miał. Do chrzanu, miśku dobierał nawet krem. Brał rycynus i był zdrów, i na Wielkanoc mieście Lwów. W Londynie na Wielkanoc mówił mi supę i co chcesz to zrób, no? W niedzielę wcześniej rano brzuch gra już mi, a mówią mi ty. A ty to znaczy herbata z mlekiem. No jak ja mogę mu łapkać na Wielkanoc znaczną herbatę z mlekiem, jak ta herbata z mlekiem wiadomo jest do chrzanu. Od rana wszystko to nie tak. Kabanus please, mówię, no to wiecie co mi dano? Kawałek bifa, zwykły flak. Do chrzanu, gdzie lwowski zulc, gdzie salce son. Gryzę bif i w myśl tak znów, mam Wielkanoc w mieście Lwów. Już widzę tę Wielkanoc, gdy będzie znów nasz stary Lwów. W niedzielę wcześniej rano dzwon zbudzi stróż i święcony już. Do chrzanu, na talerz leci czyjaś łza. Dlaczego nie frygasz, spytano, a ja mówię, nie głodny czegoś ja. Do chrzanu, wypijesz sztagan czystej raz. Halo Londyn, bądź mi zdrów, i ja zobaczę miasto Lwów.
Tak oto, proszę Państwa, lwowską Wielkanoc z londyńskiej emigracyjnej perspektywy wspominał Hilary Proszek, czyli Wiktor Budzyński, twórca Wesołej Lwowskiej Fali, najbardziej popularnego programu radiowego w II Rzeczpospolitej. Witamy Państwa serdecznie w drugiej części Kresowego Saloniku, nadawanego na antenie Radia Gdańsk.
Świąteczne zwyczaje na Kresach, szczególnie jeżeli chodzi o zdobienie jajek na Wielkanoc, to domena tzw. pisanczarek z Podola i Huculszczyzny. I między innymi o tym opowie Państwu nasz kolejny gość, Tomasz Kuba Kozłowski, znawca dziejów ziem wschodnich dawnej Rzeczpospolitej. Zapraszamy.
Jednym z trzech zasadniczych elementów Wielkanocy, dawnej Wielkanocy, ale i tej przecież współczesnej, były palmy, były jajka i był śmigus. Franciszek Gawałek we Lwowie jeszcze przed wybuchem I wojny światowej opublikował taką etnograficzną pracę Palma, jajko i śmigus w praktykach wielkanocnych ludu polskiego. Z tych elementów wybija się na plan pierwszy jajko, a dokładnie rzecz biorąc pisanka albo kraszanka, czyli jajko barwione i zdobione. Kraszanka otrzymywana poprzez zagotowanie jaja w wywarze najczęściej z łusek cebuli, zabarwiona na jeden kolor gładka, a pisanka musiała być pisana, czyli rysowana i zdobiona. Warto pamiętać, że my dzisiaj straciliśmy to kompletnie z oczu, ale to na ziemiach wschodnich, od dalekich północnych Kresów po Podole dalekie, po Kijowszczyznę, wszędzie znajdowały się ośrodki zdobienia jajek, kompletnie zresztą inne. I jeszcze w XIX wieku uczeni etnografowie specjalizowali się w typologii tych pisanek, w zbieraniu okazów, urządzano ankiety, ściągano z wszystkich powiatów dawnej Polski przedrozbiorowej taki zeszyt mówiący, z których powiatów już jajka są, a więc jakiegoś mochylowskiego, olchopolskiego, winnickiego, płoskirowskiego czy bracławskiego, ukazał się jeszcze w latach 90. XIX stulecia. Jeśli nie było techniki, to była kraszanka, jeśli była technika, to była pisanka, albo grubym, białym motywem zdobiona, tak jak chociażby na Wołyniu, czy dosyć delikatnym, ażurkowym, takie jakie występowały na Litwie, na Kowieńszczyźnie. Inne były w powiecie lickim, jeszcze inne na Podolu. Na Podolu zresztą zachowała się bardzo piękna dokumentacja w zbiorach rodziny Belina Brzozowskich. Jedna z dam zebrała wzory pisanek ze wsi Popieluchy na Podolu. W sumie ponad 200 wzorów, które udało się jeszcze zarejestrować przed rokiem 1917. Ale jeśli mowa o pisankach, to oczywiście najsłynniejsze były te, które powstawały na Huculszczyźnie, które opiewał w swoich pracach znakomity badacz Oskar Kolberg i o których najwięcej napisał autor monumentalnej czterotomowej pracy o Huculszczyźnie Włodzimierz Szuchiewicz. Przypomnijmy, ta wielka czterotomowa monografia Huculszczyzny, wydana jako replin w ostatnich latach, więc dostępna, ukazała się na początku XX wieku nakładem Muzeum imienia Dziduszyckich we Lwowie. Tam znajdą Państwo bardzo urokliwy rozdział pod tytułem Pisanki, informujący o tym, jak się te pisanki robiło. Pisały je specjalnie do tego przystosowane, przygotowane i mające takie umiejętności kobiety, zwane pisanczarkami, bo nigdzie też pisanki nie miały tak delikatnego, tak skomplikowanego wzoru, w dodatku wielobarwnego. Kąpane były czterokrotnie w kolorowych farbach, czerwonej, czarnej, żółtej, które pozwalały osiągnąć ten fantastyczny efekt. Nigdy też chyba poza Huculszczyzną pisanki nie doczekały się takiego poważania i sławy. Pisanki były nieodrodną częścią świąt Zmartwychwstania Pańskiego i poza szczegółowym opisem i techniką ich malowania miały też swoje zasadnicze znaczenia, bo pisanki ofiarowywało się na Wielkanoc pomiędzy sobą, jak to mówiono, prosząc przebaczenia, czyli krótko mówiąc, na święta Zmartwychwstania Pańskiego ofiarowywało się pisanki po to, by prosić o przebaczenie za przykrości czy inne nieprzyjemności, jakie się komuś wyrządziło. Był jednak wszakże wyjątek, bo jeśli by która dziewka z własnej woli dała pisankę parobkowi, znaczyłoby to, że ona chce, aby tenże się o nią starał. Więc uważajcie, chłopcy, jeśli jakaś dziewczyna da wam pisankę na Wielkanoc, to wiecie, co czynić. Gdzie też poza Huculszczyzną chyba nie doczekały się pisanki tylu legend, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, jakie to legendy towarzyszyły pisankom i kto pierwszą pisankę na świecie napisał. Oczywiście, jak twierdzili Huculi, pierwszą pisankę pisała sama Matka Boska. Tak przynajmniej twierdziła jedna z Huculek z Kosmacza. Matka Boska lubiła bardzo kury, to też Jezus, gdy był maleńki, bawił się kurzym jajami, a Matka Boska pisała je dla niego złotym pisalcem. Gdy Chrystusa wzięto na męki, pisała Matka Boska nocą pisanki. Były bardzo piękne, podczas pisania spadały jej łzy z oczu. Za każdą łezką tworzyła się na pisance plamka, dlatego i dzisiejsze pisanczarki naśladują to, robiąc kropki na pisance. Nie byłoby Wielkanocy, gdyby nie było pisanek. Tak przynajmniej twierdzono na Huculszczyźnie. Warto o tych pięknych tradycjach pamiętać, pisanki szanować, zbierać, kolekcjonować. Moja mama miała na tym punkcie niezłego bzika i zgromadziła kolekcję dziesiątków pisanek z różnych zakątków Polski, także i z Kresów. A warto także pamiętać, że jeśli już warunki na to pozwolą, trzeba jechać na Huculszczyznę do Kołomyi, gdzie znajduje się wielkie Muzeum Pisanki, Muzeum Pisanek, które rzecz jasna eksponuje pisanki huculskie, ale nie tylko huculskie, bo do tego na wskroś nowoczesnego Muzeum Pisanki w Kołomyi ściągnięto pisanki z różnych zakątków świata i mogą tam Państwo podziwiać pisanki ze wszystkich praktycznie kontynentów. Zatem warto pamiętać, warto jechać, warto zbierać, warto się cieszyć i warto czcić ten święta pisankami. Ale warto także pamiętać o tym, że jajko to nie tylko kraszanka czy pisanka na stole, ale także piękne dwa zwyczaje kresowe. Jeden czysto kresowy, drugi obchodzony w także centralnej Polsce. Kresowy, czyli kaczanie jajek, niesłychanie popularne na Wileńszczyźnie, po części także na Nowogródczyźnie, czyli turlanie jajek po pochyłości w taki sposób, by turlające się jajko trafiło w jajko przeciwnika. No i to cała zabawa, jak opisywano te turnieje, na przykład w takich Giedrojciszkach, przychodzili chłopcy i mężczyźni nawet z okolicznych wsi i w ciągu 4 dni, jeśli nie rozpoczęto jeszcze prac rolnych, odbywały się prawdziwe turnieje taczania pisanek. Trwały od wczesnego rana do zachodu słońca. Czasami nawet w nocy przy świetle zawieszonej lampy naftowej taczano jajka, bo tak ta zabawa wciągała, że aż strach. Nie chodzili nawet na obiad do domu, więc kobiety przynosiły im na plac gry jedzenie, bo inaczej grający umarliby z głodu. Trzeba tylko dodać, że zabawa była czysto męska, tylko mężczyźni mogli w nią grać, mogli taczać czy też kaczać pisanki, a dziewczęta mogły się tylko przysłuchiwać. Chłopak musiał mieć 10 lat, żeby mógł w tej zabawie uczestniczyć. Druga doskonale Państwu znana i popularna, aczkolwiek przez całe życie robiłem to niefachowo, to oczywiście stukanie się jajkami, nazywane po staropolsku biciem jaj. Zawsze robiliśmy to, przynajmniej z wielkim upodobaniem, starając się zwłaszcza zbić jajko ojca czy mamy w domu, stukając się po prostu noskiem o nosek, nie wiedząc, że robimy to absolutnie niefachowo. Bo fachowo bicie jajek, proszę Państwa, wygląda tak. Po pierwsze, musi być wyzywający i wyzywany. Dwaj chłopcy, spotkawszy się ze sobą, wyzywają się nawzajem do bicia jajek. Wyzywający trzyma swoje w prawej ręce, tak, że u góry nosek ze zgiętej ukazuje się garść. Wyzywany zaś przytrzymuje lekko ręką dłoń przeciwnika, prawą przewraca swoje jajo noskiem, czyli ostrym końcem, w dół i uderza w nim po nosku jaja kolegi. Czyja jajko się zbije, ten przegrywa, a wygrywającemu oddaje swoje zbite. Tym sposobem zdarza się niejednemu kopę, a nawet więcej w ciągu dnia wygrać. A więc nie w poziomie, nosek, nosek, tylko w pionie, góra, dół. Jeśli byśmy popatrzyli na zdjęcia z Kresów, z ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, z Wileńszczyzny, z Grodzieńszczyzny, zwłaszcza z Polesia, gdzie namiętnie na wsiach poleskich bito jaja, to właśnie zawsze ten układ. Górne jajko pionowo uderza o jajko, które jest na dole. Życząc Państwu znakomitych efektów w biciu się jajami. Warto także pamiętać, że zwłaszcza gdy była to Wielkanoc we Lwowie, towarzyszyły temu zupełnie inne, donośne dźwięki, a nie tylko trzask łamanej skorupki, bo to przecież we Lwowie rozbrzmiewało na Wielkanoc hukiem całe miasto za sprawą wybuchów skali chlorku, które tak dały się we znaki społeczności Lwowa, że jak pisała pani Beata Kost w swoim artykule we Lwowie na Wielkanoc, miejscowa policja lwowska w 1923 roku zarządziła, iż w interesie porządku i bezpieczeństwa publicznego zakazuje się strzelaniny na ulicach i placach miasta i sprzedaży wszelkich do tego celu służących środków. Przekroczenie zakazu groziło grzywną lub karą aresztu do dni 14, a za nieletnie dzieci odpowiadali rodzice względnie opiekunowie. Ale oczywiście nikt się tym zarządzeniem specjalnie nie przejął. Skali chlorku strzelano na wiwat na chwałę zmartwychwstałego Pana, o czym śpiewał później po II wojnie światowej wypędzony z rodzinnego miasta fantastyczny, przyszywany lwowiak, bo urodzony przecież w Stanisławowie, twórca wesołej lwowskiej fali Wiktor Budzyński w brawurowej piosence Kali chlorek. Zanurzając się w te kresowe klimaty związane z Wielkanocą, związane ze świętem Zmartwychwstania Pańskiego, wypadałoby życzyć Państwu prawdziwie bożych, prawdziwie radosnych, prawdziwie pięknych świąt Wielkiej Nocy, a do tych życzeń dołożyć może fragment znakomitego wiersza kresowej poetki urodzonej na Podolu, Felicji Kruszewskiej, która w tomiku Przedwiośnie wydanym w Wilnie w 1923 roku tak pisała. Przedwiośnie jest jak okruch razowego chleba i jest jak tło błękitne dla zdarzeń i osób. Umrzeć w nim to oznacza pójść prosto do nieba. Przeżyć je obojętnie po prostu nie sposób. Więc takiego zdecydowanie nieobojętnego przeżywania tych świąt bardzo serdecznie Państwu życzę.
A życzył pan Tomasz Kuba-Kozłowski. Bardzo dziękujemy.
Muszę przyznać, że wileńska tradycja kaczania jajek jakoś nie przetrwała w mojej rodzinie, ale nigdy na odnowienie tej kresowej świątecznej zabawy nie jest za późno. Jutro po śniadaniu wielkanocnym jesteśmy już rodzinnie umówieni.
A dziś goście naszej audycji wspominają Wielkanoc na kresach i składają życzenia. Bardzo cieszymy się, że do życzeń dołączają się także kresowianie ze Słupska.
Witam Państwa, Marian Boratyński, prezes Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna w Słupsku. Miło mi gościć w kresowym saloniku, zwłaszcza teraz przed świętami Wielkiej Nocy. Chciałbym kilka słów powiedzieć o tym, jak to było dawniej jeszcze na Wileńszczyźnie, przed Wielkanocą w Wilnie i na Wileńszczyźnie. Otóż jako dzieci to najbardziej, prawdę mówiąc, to cierpieliśmy z uwagi na post, bo dzieci nie były świadome tego ścisłego postu. Niewiele jadaliśmy, to znaczy jadaliśmy sporo, ale głównie mączne, nie było mowy przez cały tydzień o żadnym mięsie, prawda? No ale kiedy przyszło już śniadanie wielkanocne, to było bardzo uroczyście, bo stół był pięknie udekorowany bukszpanem, kolorowe jajka, baranki, zajączki, prawda? Także to było bardzo uroczyście. No jedzenie to zgodnie z tradycją kresową, stoły się uginały, ponieważ były wszystkie potrawy tradycyjne, kresowe, które i na śniadanie, i później podczas obiadu, i wszystkie dni świąteczne. Było bardzo bogato, w zależności od zasobności danego domu. Wszyscy przy stole zajmowali miejsce, ojciec następnie składał życzenia i dopiero wtedy można było rozpocząć smakowitości te. No a teraz, jeżeli jesteśmy już tutaj, w Słupsku, w Gdańsku, w całej Polsce, to korzystając z obecności w Saloniku Kresowym, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia członkom Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna w Słupsku, Zarządowi, Radzie Seniorów, ale także wszystkim naszym przyjaciołom, sympatykom, którzy tutaj nad Słupią mieszkają. Ale mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy mnie w tej chwili słuchają, to również przyjmą serdeczne życzenia. Wesołych świąt z okazji Wielkanocy. Chciałbym tutaj jeden refren zacytować z naszej ostatniej pieśni nad Wilią Wilenką. Mianowicie brzmi on tak, to bardzo aktualny jest. A my jeszcze żyjemy, z sercem na dłoni powracamy do ojczystych stron. Za Niemnem nad Wilią Wilenką, tam, właśnie tam jest nasz rodzinny dom. Wesołego Alleluja.
Jechaliśmy z Polski do Polski w nieznane. Nad Słupią czekał nas przytulny zaścianek. Czekał nas przytulny zaścianek. I my tu biesiadujemy, z sercem na dłoni powracamy do ojczystych stron. Za Niemnem nad Wilią Wilenką, tam właśnie tam jest nasz rodzinny dom. Za Niemnem nad Wilią Wilenką, tam właśnie tam jest nasz rodzinny dom. Minęły dziesięciolecia, dziś inny, cyfrowy jest ten świat, tak inny. Narodziły się dzieci i wnuki. Ubyło na wiele lat. A my jeszcze żyjemy, z sercem na dłoni powracamy nasz rodzinny dom. Za Niemnem nad Wilią Wilenką, tam właśnie tam jest nasz rodzinny dom.
Piękna pieśń. Słowa Marian Boratyński, muzyka Ruben Silva, śpiewał tenor Marcin Skibiński. Dołączamy się do życzeń pana Mariana Boratyńskiego, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna w Słupsku. Życzymy naszym słuchaczom m.in. nad Wilią, nad Wilenką, nad Niemnem, Pełtwią i nad Wisłą oraz Słupią zdrowych i radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego, spędzonych w rodzinnym gronie. Pamiętamy także o więzionym od ponad roku pod Mińskiem jubilacie Andrzeju Poczobucie, który dzisiaj kończy 49 lat. Życzymy mu zdrowia i wytrwałości. Mamy nadzieję na jego szybkie uwolnienie.
Szanowni Państwo, jedną z odchodzących już w zapomnienie polskich tradycji wielkanocnych, o której wspominał Tomasz Kuba Kozłowski, było strzelanie we Lwowie, zwykle po mszy rezurekcyjnej, z kalichlorku. Ten zwyczaj słowem i muzyką opisał Wiktor Budzyński. Życzymy Państwu razem z naszą realizatorką Aleksandrą Woźniak.
Wesołego Alleluja!
Na Wielkanoc to we Lwowie, pan wie, ćmaga myślisz pan, ja wiem, piło się. Ja wiem, baranek, majeranek i pisanki, ale na co narzekali lwowianki? Kalich lorek, proszę dać, bo na wiwat strzela lwowska brać. Aptekarze nie lazarze wiedzą to, że baciarski to zwyczaje są. I nie dziwi i nikt się wcale, zapchaj kapsle pod tramwalem. Kalich lorek cały dzień strzelał i Lwów głuchy był jak pień. W innych miastach miałeś baby i mazurki, różne jajka, uważanki i figurki. Lecz od świtu we Lwowie tak wypada, nic inszego ino bum. Kanonada. Kalich lorek wszędzie grzmi, kładu ci pod okno i pod drzwi. Strzyla młody stary student, rzeźnik dziad, musi słuchać jakieś tutaj wpadł. I dobra cegła, dobry kamień, wiwat jest nad wiwatami. Kalich lorek święta grunt, panie aptekarzu, daj pan jeszcze funt. Dziś we Lwowie na pewno tam cisza, chyba że ktoś moją pioskę usłyszał. No to spojrzy na siebie, na biedę i usłyszy z daleka, jak wtedy. Kalich lorek proszę dać, bo na wiwat strzela lwowska brać. Aptekarze, nie lazarze wiedzą to, że baciarskie to zwyczaje są. I dobra cegła, i dobry kamień, wiwat jest nad wiwatami. Kalich lorek święta grunt. Panie aptekarzu, daj pan funt!
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.